Dotknięcie nieznanego. Wybrane relacje z archiwum nieznanego świata w wersji dźwiękowej.
Był koniec października 1992 roku. Od pewnego czasu miałam kłopoty z żołądkiem. Jakieś bóle brzucha, niekiedy zgaga, od czasu do czasu niestrawność. Ale kto by się tym przejmował? Próbowałam leczyć się sama domowymi sposobami. Jakieś ziółka, herbatka miętowa, mleczko na zgagę. Tego dnia czułam się bardzo źle. Wyszłam z pracy i zaczęłam się zastanawiać, czy jechać do domu, czy iść do lekarza. Kiedy stałam na przystanku autobusowym, znienacka poczułam w klatce piersiowej potworny ból. Zdecydowałam, że pojadę na pogotowie. Do bólu w klatce piersiowej dołączył się ból przepony. Dostałam torsji. Całą noc nie zmrużyłam oka. Następnego dnia, z samego rana, miałam być operowana. Operacja rozpoczęła się punktualnie o godzinie 8 rano. Kiedy mnie po niej obudzono, spojrzałam na zegar. Była 14:40. Doszłam do wniosku, że coś jest nie tak. Operacja na kamienie trwałaby dużo krócej. Miała pani bardzo chorą trzustkę. Przeprowadziliśmy bardzo skomplikowaną operację, aby uratować pani życie, poinformował chirurg. Powiedziano jeszcze, że prawdopodobnie utajone zapalenie woreczka żółciowego spowodowało ostry atak trzustki, po czym zawieziono mnie na OIOM. Stan mojego zdrowia ciągle się pogarszał. W tym okresie, gdy ktoś o mnie pytał, lekarze odpowiadali: jeszcze żyję, ale to tak gwałtownie idzie w dół, że... Rodzinie powiedziano wprost, żeby była przygotowana na najgorsze. Pewnego dnia, gdy obudziłam się, ujrzałam w pokoju swoich zmarłych rodziców. Stali w nogach łóżka, mama bliżej, ojciec trochę dalej. Skąd się tu wzięli? Pomyślałam. Zamknęłam oczy, gdyż sądziłam, że coś mi się przywidziało, ale oni byli naprawdę. Wyglądali tak, jak ich zapamiętałam za życia. Oboje nic nie mówili, tylko stali i patrzyli. Przyszła pora zmiany opatrunków. Trudno wprost opisać, jaki to był straszny ból. Zobaczyłam, że po twarzy mamy zaczęły płynąć łzy. Nie płacz, powiedziałam. Do kogo pani mówi? Spytał chirurg. Do mojej mamy, ona tam stoi, odpowiedziałam, usiłując pokazać ją ręką. Lekarz wtedy szybko skończył opatrunek i bez słowa wyszedł. Mój sąsiad, pan P., czuł się coraz gorzej. Pewnej nocy wystąpił u niego silny krwotok. Natychmiast zawieziono go na salę operacyjną, potem jeszcze raz zoperowano, aż w końcu podłączono do respiratora. Pewnej nocy przyśniło mi się, że pojechałam z panem P. do Japonii. Byliśmy na jakiejś zorganizowanej wycieczce, ale odłączyliśmy się od grupy, ponieważ mój współtowarzysz chciał pójść na dworzec kolejowy. Cały czas trzymał mnie za rękę, tak mocno, że w żaden sposób nie mogłam się od niego uwolnić. W końcu dotarliśmy do dworca. Rozejrzałam się wokół, uświadamiając sobie, że wszystko tam wygląda bardzo dziwnie. Nie było kas biletowych ani pociągów. Zobaczyłam tylko długie, szare perony, a wzdłuż jednego z nich była narysowana długa, biała linia. Nad tą linią rozwieszono szare kotary. W pewnym momencie pan P. przekroczył tę linię. Wtedy zza kotary wyszedł samuraj i uciął mu głowę. Potem zamachnął się na mnie, ale pan P. upadając puścił moją rękę, dzięki czemu zdążyłam uskoczyć poza białą linię. Później na dworcu zrobiło się straszne zamieszanie. Biegali lekarze i pielęgniarki. Próbowali pana P. ratować, aż w końcu zasłonili go białym parawanem. Spojrzałam na duży dworcowy zegar. Była 4:00. Pewnej nocy obudziła mnie gorączkowa krzątanina lekarzy i pielęgniarek. Słyszałam wydawane pospiesznie polecenia. Zrozumiałam, że pan P. umiera, a oni próbują go ratować. Spojrzałam na zegarek. Była 4:00 nad ranem, a za oknem budził się dzień. Było szaro, zupełnie tak samo jak w moim śnie. Od tego czasu w stanie mojego zdrowia nastąpił niewytłumaczalny przełom. Jeszcze 2 razy mnie operowano, najpierw przedrenowano, potem zostawiono otwarty brzuch. Co jakiś czas byłam szczegółowo badana, gdyż obawiano się cukrzycy i zapalenia płuc. Wiedziałam, że koleżanki w intencji mojego wyzdrowienia w każdy wtorek zamawiały mszę w lubelskiej katedrze przed Matką Boską Płaczącą i mimo, że był to listopad oraz grudzień, żadnej z nich nie opuściły. Zapytałam lekarzy, kiedy wypiszą mnie do domu. Profesor Jerzy Karski zażartował, że nie mogę zostać w szpitalu długo, bo zbliżają się święta Bożego Narodzenia, więc muszę dzieciom upiec placki. I rzeczywiście, tuż przed samymi świętami dostałam przepustkę do domu. Placków co prawda nie piekłam, ale najważniejsze, że wróciłam do swoich bliskich. Pół roku później znowu znalazłam się na stole operacyjnym. Czekała mnie jeszcze jedna operacja – przepukliny. Po tym wszystkim, co przeszłam, miał być to tylko kosmetyczny zabieg. Jak się pani czuje? – zapytał mnie chirurg, gdy w końcu mnie obudzili po skończonej operacji. Nie wiem, chyba źle, bo tak mnie wszystko strasznie boli – odpowiedziałam. To zrobimy tak, żeby nie bolało. I podano mi tramal. Nagle zaczęłam spadać w dół. Byłam w czarnym tunelu, szpital i lekarze zniknęli. Nieoczekiwanie znalazłam się na polnej drodze. Oszołomiona rozglądałam się wokół. Było mi tak dobrze. Nic mnie nie bolało, a po obu stronach drogi rozpościerała się zielona łąka. Rosły na niej ogromne, kolorowe kwiaty. Wyglądem przypominały tulipany. Zaczęłam iść przed siebie i nagle na końcu drogi zobaczyłam dziwną postać. Był to mężczyzna w średnim wieku, z długimi, białymi włosami. Miał na sobie sięgającą ziemi, beżową koszulę. Patrzył na mnie z niedowierzaniem, a może i zdziwieniem. Chciałam go o coś zapytać, gdy nagle jakaś niewidzialna siła złapała mnie za barki i z powrotem przeniosła przez tunel. Znalazłam się ponownie na szpitalnym łóżku i zobaczyłam pochylone nade mną, przerażone twarze lekarzy. Pani anestezjolog klepała mnie po twarzy i powtarzała: Pani Ewo, niech nam pani tego nie robi, przecież tak długo walczyliśmy o pani życie. Jestem ogromnie wdzięczna wszystkim pracownikom szpitala imienia Bożego Jana w Lublinie, chirurgom, anestezjologom, pielęgniarkom, za to, że uratowali mi życie. Gdy wypisywano mnie ze szpitala, bardzo serdecznie się pożegnaliśmy. Na odchodnym lekarze powiedzieli jeszcze, że tak naprawdę nie wiedzą, jak to się stało, że żyję. Od początku bowiem, kiedy po operacji trzustki przewieziono mnie na OIOM, byłam w tak złym stanie, że dawali mi najwyżej 1% szansy na przeżycie. A jednak udało się. Zdarzył się cud. Ewa Malicka, Lublin.